Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Krzysztof Ołtakowski.
Głosić Pana to świadczyć o radości spotkania z Nim oraz pomagać żyć Jego pięknem, przypomniał papież przedstawicielom szkół i ośrodków nowej ewangelizacji.
Mieszkańcy diecezji Albano przeżywają dzisiaj radość spotkania z Franciszkiem.
Młodzież i dzieci z całego świata wzywają polityków do powstrzymania zmian klimatycznych i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rozpoczął się Światowy Tydzień Troski o Klimat.
Witamy Państwa 21 września i zapraszamy na serwis informacyjny. Na potrzebę ciągłego powracania do podstawowego przesłania wiary, które mówi o zbawczej miłości Boga, wyrażonej w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, zwrócił uwagę papież Franciszek przedstawicielom szkół i ośrodków nowej ewangelizacji.
Ojciec Święty postawił pytanie, jak budzić pragnienie spotkania z Bogiem pomimo znaków zaciemniających Jego obecność. Punktem wyjścia jego refleksji był fragment Ewangelii opowiadającej o uczniach idących do Emaus. Nie byli w stanie rozpoznać wędrującego z nimi Jezusa z powodu przygnębienia, jakie wypełniało ich serca.
Wielu współczesnych ludzi żyje w podobnym stanie ducha. Bóg jest blisko nich, ale oni nie są w stanie Go rozpoznać. To bolesne doświadczenie spowodowane jest również brakiem odnalezienia się w Kościele. Niektórzy ludzie mają wrażenie, że ich nie rozumie i oddala się od ich potrzeb. Największym jednak powodem do niepokoju byłoby, gdyby Kościół zaczął kierować się kryteriami sukcesu i zapomniał, że jest po to, aby głosić Jezusa.
To, czego dzisiaj ludzie oczekują najbardziej, a często nie potrafią nazwać swoich najgłębszych potrzeb, to kochać i być kochanymi, być zaakceptowanymi w swej najgłębszej niepowtarzalności. Chrześcijanie odnaleźli ten pokój w osobie Jezusa poprzez zanurzenie w rzece dobroci Boga. To pociąga za sobą misję wyjścia na spotkanie współczesnych, aby dać im poznać Jego miłość, nie tyle nauczając, na pewno nie osądzając, ale stając się towarzyszami w drodze.
Bardzo ważne pozostaje otwarcie na pytania kobiet i mężczyzn naszych czasów, bez formułowania z góry przygotowanych odpowiedzi, ale dzieląc się słowami życia. Nie należy uprawiać prozelityzmu, ale pozostawić przestrzeń stwórczej mocy Ducha Świętego, wyzwalającego serca z niewoli, które je uciskają. On je odnawia. Należy przekazywać Boga, nie tyle o Nim mówić, nie uzasadniać Jego istnienia. Także diabeł wie, że Bóg istnieje. Głosić Pana to świadczyć o radości z Jego poznania oraz pomagać żyć pięknem spotkania z Nim. Bóg nie jest odpowiedzią na ciekawość intelektualną lub na zaangażowanie woli. Jest doświadczeniem miłości, wezwaniem do stawania się historią miłości. Ponieważ to szczególnie ważne dla nas, jeden raz spotykając Boga żywego, trzeba szukać Go nadal. Tajemnica Boga nigdy się nie wyczerpuje, jest niezmierzona jak Jego miłość.
Nasz świat jest spragniony Boga, a wy, karmelici, mistrzowie modlitwy, możecie pomóc tak wielu ludziom wydostać się ze zgiełku zabiegania i duchowej oschłości, mówił papież na audiencji dla uczestników kapituły zakonu karmelitów.
Franciszek zwrócił uwagę na potrzebę szczególnego zakorzenienia w modlitwie. Prawdziwym prorokiem w Kościele jest bowiem tylko ten, kto jak Eliasz przychodzi z pustyni, bogaty w Ducha Świętego i ma autorytet, który właściwy jest tym, co w ciszy słuchali delikatnego głosu Boga.
Kościół was ceni, kiedy myśli o Karmelu, myśli o szkole kontemplacji. Jak potwierdza bogata tradycja duchowa, wasza misja jest owocna w tej mierze, w jakiej jest ona zakorzeniona w osobistej relacji z Bogiem. Błogosławiony Tytus Brandsma, męczennik i mistyk, mawiał: właściwym dla zakonu karmelitów jest to, że choć ma być zakonem żebraczym i aktywnym, który żyje pośród ludzi, to jednak zachowuje wielkie uznanie dla samotności i oderwania od świata, uznając samotność i kontemplację za najważniejszy element swojego życia duchowego.
Franciszek podkreślił, że to właśnie kontemplacja przygotowuje karmelitów do służby ludowi Bożemu we wszelkich formach posługi i apostolatu.
Papież zauważył, że całe pokolenia karmelitów i karmelitanek uczyły nas swym przykładem, że trzeba żyć bardziej wewnątrz siebie i zmierzać do największych głębi, bo jak mówi święty Jan od Krzyża, tam przebywa Bóg i chce, byśmy właśnie tam Go szukali.
Franciszek zachęcił też karmelitów, aby uczyli innych zaprzyjaźnić się z Bogiem. Święta Teresa mawiała, mówienie o Bogu czy słuchanie o Nim niemal nigdy mnie nie nużyło.
Kiedy miłość słabnie, wszystko traci smak. Miłość troskliwa i kreatywna jest balsamem dla tych, którzy są znużeni i wycieńczeni, którzy cierpią z powodu samotności, milczenia Boga, pustki w duszy i zranionej miłości. Jeśli pewnego dnia nie będzie wokół nas chorych i głodnych, opuszczonych i zrozpaczonych, najmniejszych, o których mówi wasza żebracza tradycja, to nie dlatego, że ich nie ma, lecz dlatego, że ich nie widzimy. Widzimy. Najmniejszych i odrzuconych zawsze będziemy mieć u siebie. Dają nam oni sposobność, aby kontemplacja była oknem otwartym na piękno, prawdę i dobro.
Franciszek odwiedza dziś po południu diecezję Albano. Jej mieszkańcy z wielką radością i entuzjazmem przyjęli wiadomość o tej wizycie, tym bardziej, że obecny papież nie przyjeżdża na wypoczynek do Castel Gandolfo, letniej papieskiej rezydencji położonej na jej terenie. Stąd jego obecność będzie dla nas tym większym wyróżnieniem, tak o spotkaniu z Ojcem Świętym mówi ordynariusz diecezji Albano, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Rzymu.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego biskup Marcello Semeraro zwrócił uwagę na najważniejsze punkty tej wizyty.
Zasadniczo są ważne dwa punkty tej wizyty. Pierwszy, najważniejszy, to msza, którą ze względu na wielkość placu Franciszek odprawi przed katedrą. Nosi on imię Piusa IX. Msza ta będzie związana z rocznicą poświęcenia odnowionej katedry, którego dokonał Benedykt XVI. Wcześniej papież będzie się modlił wraz z kapłanami i niektórymi osobami zaangażowanymi w życie diecezji w intencji kościoła, także lokalnego, oraz w intencjach papieża. Po tej modlitwie kapłani udadzą się na miejsce odprawiania mszy, a Franciszek w zakrystii będzie się do niej przygotowywał. To są dwa najważniejsze momenty tej wizyty.
Prawosławny patriarcha Bartłomiej odwiedził katolicką eparchię Lungro. Tworzą ją potomkowie głównie albańskich uchodźców, którzy od XV wieku uciekali przed tureckimi prześladowaniami i osiedlili się w południowych Włoszech. Zachowali oni bizantyjski obrządek i własne tradycje, trwają w jedności z papieżem, uznają też jednak duchową więź z patriarchatem Konstantynopola.
Jak mówi stojący na czele tej eparchii biskup Donato Oliverio, wizyta Bartłomieja była okazją do ożywienia tych duchowych i historycznych więzi.
Patriarcha poprosił nasz Kościół, abyśmy stanowili pomost między wschodem i zachodem. Mamy zabiegać o nastanie tego błogosławionego dnia, kiedy przywrócona zostanie pełna jedność między kościołami katolickim i prawosławnym. Nasza eparchia jest podmiotem konkretnej i skutecznej działalności ekumenicznej w ramach procesu, który dokonuje się między Rzymem i Konstantynopolem. Otwiera to nowe drogi zbliżenia, obalenia murów i budowania wzajemnego zaufania. Bartłomiej powiedział naszym wiernym, że Kościół w Konstantynopolu otacza ich szczególną miłością, bo od 5 wieków zachowują obrządek bizantyjski we Włoszech, nie jako coś zewnętrznego, lecz jako dowód głębokiej wiary, która łączy Kościół w Konstantynopolu i eparchię Lungro.
Tłumy uczniów na całym świecie wyszły na ulice miast, domagając się od światowych przywódców powstrzymania katastrofy klimatycznej. Globalny strajk dla klimatu ma zwrócić uwagę na konsekwencje zmian dokonujących się w przyrodzie w związku z działalnością człowieka. W ramach akcji na całym świecie odbędzie się ponad 4000 protestów. Manifestacje na rzecz klimatu zapowiedziano także w Polsce.
Globalny strajk dla klimatu został zainspirowany przez 16-letnią aktywistkę Gretę Thunberg, nominowaną w ostatnim czasie do Pokojowej Nagrody Nobla za działania na rzecz środowiska naturalnego. Szwedka apelowała do uczniów, aby zbojkotowali piątkowe lekcje i wyszli na ulicę.
Mówi Alfonso Cauteruccio z organizacji Green Accord on Luz.
Uważam te działania podjęte przez młodzież za opatrznościowe, mobilizują do decyzji, które należy koniecznie podjąć. Następnie to spotkanie, które odbędzie się w Nowym Jorku, organizowane przez ONZ, zakłada zaangażowanie przywódców państw, wszystkich podejmujących decyzje, aby wdrożyć realizację postanowień z konferencji klimatycznej w Paryżu. Trzeba w kolejnych 10 latach zredukować emisję gazów cieplarnianych o 45%, aby do roku 2050 zejść do zera. Oznacza to podjęcie natychmiastowej dekarbonizacji. To bardzo istotna sprawa. Będzie to także wyrazem sprawiedliwości społecznej, ponieważ skutki zmian klimatycznych dotykają szczególnie najbiedniejszych obszarów Ziemi, powodują migrację oraz utratę bioróżnorodności. Problemów jest dużo, a czasu niewiele.
Agenda ONZ do spraw uchodźców przyznała nagrodę Nansena twórcom korytarzy humanitarnych z Włoch, które pozwoliły zgodnie z prawem przyjąć w tym kraju kilka tysięcy uciekinierów z Syrii i innych obszarów objętych konfliktami zbrojnymi. Papież Franciszek wielokrotnie wyrażał swoje poparcie dla twórców tego projektu.
Ocenia się, że od lutego 2016 roku, gdy rozpoczęła się cała akcja, do Włoch przybyło w ten sposób ponad 2000 uchodźców i osób najbardziej narażonych w czasie konfliktów, głównie z Syrii. Po dotarciu na miejsce są oni przyjmowani w prywatnych domach, uczą się włoskiego, otrzymują pomoc w znalezieniu pracy, a ich dzieci zapisywane są do szkoły.
Nagroda Nansena jest znakiem skuteczności naszego projektu. To właśnie konkretna pomoc była dla nas od początku głównym celem, mówi Carlotta Sami, rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Europy Południowej.
Pomysł korytarzy humanitarnych narodził się w kilka dni po tragicznym wypadku statku z uchodźcami w 2013 roku. Wówczas zdecydowaliśmy, że potrzebna jest bardzo konkretna reakcja na tę tragedię. Grupa organizacji postanowiła połączyć siły i tak rozpoczęła się nasza działalność. Nagroda Nansena może pomóc w otrzymaniu wsparcia od rządów. Teraz jesteśmy bardziej widoczni. Do tej pory wspierali nas jedynie zwykli obywatele, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Niestety uchodźców wciąż jest bardzo wielu. Większości nie obejmuje nasz program i przez to ryzykują swoje życie. Musimy to powstrzymać.
Likwidacja ośrodków zatrzymania dla cudzoziemców, usunięcia ostrych drutów kolczastych z muru granicznego w Ceucie i Melili oraz obrony imigrantów przed nieprawidłowościami w administracji domagają się hiszpańscy biskupi. Dokument Nie chodzi tylko o migrantów został przedstawiony w siedzibie episkopatu w Madrycie.
Po raz pierwszy hiszpańscy biskupi jednym głosem domagają się zamknięcia ośrodków zatrzymania dla imigrantów. Wcześniej robili to pojedynczo, ale teraz domagają się podjęcia wyraźnych i prawnych kroków, podkreśla ksiądz José Luis Pinilla. Jak donoszą media, ośrodki te są przepełnione, internowani skarżą się na traktowanie oraz brak kontaktu ze światem. Biskupi apelują również o usunięcie drutów kolczastych z murów granicznych w Ceucie i Melii. Podczas forsowania muru imigranci bardzo często doznają poważnych okaleczeń. Kościół musi pracować z władzami cywilnymi, aby imigranci byli szanowani, a druty kolczaste nie są żadną formą szacunku, podkreślił biskup Luis Quinteiro. Kolejny priorytet to unikanie sytuacji nieregularności w administracji, która w sposób szczególny dotyka kobiety w ciąży oraz nastolatków bez opieki rodziców. Z kolei Jesus Miguel Zamora, sekretarz generalny Konferencji Hiszpańskich Zakonników Konfer, podkreślił, że ponad 30 zgromadzeń zakonnych zajmuje się imigrantami. Niektórych przyjmują nawet do klasztoru. Często nie mamy innego wyjścia, jak otworzyć im nasze drzwi, powiedział Jesus Miguel Zamora. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.